Swietłana Josifowna Stalina, czyli Swietłana Aliujewa, urodziła się 28 lutego 1926 roku w Moskwie. Była córką Nadjeżdy Aliujewej oraz Józefa Stalina. Niektórzy interpretują ją jako osobę dosyć niejednoznaczną. Z jednej strony sądząc, że dość skutecznie manipulowała swoim otoczeniem. Z drugiej jednak strony była mocno pogubiona życiowo, przez co była mocno rozchwiana emocjonalnie. Jedno jest raczej pewne, że jej pochodzenie rzuciło jej spore kłody pod nogi i o osobistym szczęściu mogła jedynie pomarzyć. Niestety nie zdołała poznać swojej mamy dobrze. Ta zmarła, kiedy miała zaledwie 6 lat. Żyła w kłamstwie bardzo długo, ponieważ wytłumaczono jej, że jej mama odeszła z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. W rzeczywistości prawda była zgoła inna. Historycy dopatrują się jednej z dwóch wersji. Albo z żalu i rozpaczy, że ma takiego wrednego męża, popełniła samobójstwo. Albo Stalin uznał, że czas najwyższy jej w tej próbie pomóc. Tym niemniej, jako że wódz nie potrafił żonie przelać swojej dozgonnej miłości, to postanowił całą swoją atencję i zamiłowanie przelać na ukochaną córeczkę. Swietłana bowiem była naprawdę ukochanym dzieckiem Józefa Stalina, bo ten, poza nią, miał jeszcze dwóch synów, ale za nimi niespecjalnie przepadał. Żeby powiedzieć, że dyktator rozpieszczał córkę, to mało powiedziane. Miejmy na względzie, że otaczał ją zewsząd terror, choć nie był on bezpośrednio skierowany w jej kierunku. Stalin wręczał jej co i róż mnóstwo prezentów, wyrażał bardzo duże zainteresowanie jej nauką czy jej wychowaniem, a do tego czy czyni właściwe postępy na polu edukacji. Pierwszą tragedią życiową wróbelka, bo tak na nią pieszczotliwie wołał Stalin, pierwszą tragedią była rzecz jasna śmierć matki. Na kolejną tragedię nie dano jej było długo czekać, ponieważ raptem po kilku latach tragiczny los spotykał jej ulubione wujostwo, które zostało oskarżone o bycie wrogami ludu, za co spotkało ich dość brutalne aresztowanie. I taka rzecz dotykała całkiem spore grono jej krewnych. Członkowie jej własnej rodziny nie mogli się czuć bezpiecznie, a jej przyjaciele bardzo często ginęli bez wieści lub maksymalnie w tajemniczych okolicznościach. Stalin angażował się w organizowanie swojej córce życia i bardzo często układał jej to życie. W pewnym momencie naszła ją ochota na studiowanie literatury na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, ale na to kategorycznie nie przystał jej tata. Kontrolował nawet jej życie intymne. W pewnym momencie zakochała się w reżyserze, w Aleksieju Kaplerze. Ten, jak się okazało, był pochodzenia żydowskiego, co w żadnym przypadku nie było akceptowalne przez Stalina. Po tym, jak wpadł w furię, kategorycznie zabronił jej spotykania się z nim, a żeby dopilnować, by tak się faktycznie stało, mężczyzna trafił na Syberię, do obozu pracy na 10 lat, na wszelki wypadek. W końcu lepiej dmuchać na zimne. W takim układzie Swietłana znalazła sobie drugiego amanta, do którego wzdychała. Także pochodzenia żydowskiego mężczyzna, Grigori Morozow. Także się nie podobał jej ojcu, ale kręcąc nosem, machnął ręką i ostatecznie wyraził zgodę na ich ślub. Przy czym w rok po tym, jak urodziła syna, rozwiodła się. Co ciekawe, jej syn otrzymał jakże wspaniałe i rzecz jasna sprawdzone imię Józef. Zmieniała mężów jak rękawiczki. Drugim był Jurij Żdanow, syn współpracownika Stalina. Trzecim Michał Kaganowicz. Czwartym Iwan Swanidze. Z każdym była maksymalnie 2 lata. Kiedy ku przerażeniu całego bloku sowieckiego Józef Stalin odszedł z tego ziemskiego padołu, jego córka, niewiele się namyślając, zmieniła nazwisko, chcąc wyraźnie dać do zrozumienia, że odcina się od swojej przeszłości i o tyle odcięła się od swojego nazwiska, tak nie była za bardzo odcięta od przywilejów, jakimi się cieszyła. Pamiętajmy, Stalin miał 3 dzieci i nie powinno dziwić, że jako jego potomek mogła cieszyć się pewnymi korzyściami. Jak czas pokazał, była de facto jedynym dzieckiem Stalina, które cieszyło się z przywilejów w Związku Sowieckim. Wspomnieliśmy o tym, że miała jeszcze 2 braci. Pierwszy, Jakow, zginął z rąk Niemców. Stalin nie zdecydował się wymienić pojmanego niemieckiego feldmarszałka na swojego syna i tak zakończył żywot swój w obozie. Drugi syn, Wasilij, co prawda nie zginął i dzięki karierze wojskowej wojskowej mógłby teoretycznie cieszyć się z jakichś względów, tak w praktyce nie radził sobie i zaglądał bardzo często do kieliszka. A to już oznaczało, że władzom zależało na tym, żeby go odsunąć z daleka od wzroku społeczeństwa. Swietłana korzystała w najlepsze z przypisanych jej przywilejów. Pobierała niemałe uposażenie i mogła cieszyć się sporymi przywilejami, będąc dość istotną członkinią, towarzyszką Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Tylko, że wiedziała, że przywilejami w Związku Sowieckim można się jedynie cieszyć do czasu. Zawodowo zarabiała na chleb, będąc nauczycielką. Z tego między innymi wynikało jej zainteresowanie językiem angielskim. Tak się złożyło, że spotkała na swojej drodze pewnego indyjskiego komunistę. Z Brajeszem Singha była 3 lata, czyli aż do jego śmierci. Był już rok 1966. W drodze wyjątku władze zgodziły się na jej krótki wyjazd do Indii, aby mogła wręczyć jego prochy jego rodzinie. Wiedziała, że już na kolejny wyjazd władza się nie zgodzi. Kiedy już tam trafiła, spontanicznie zgłosiła się do ambasady Stanów Zjednoczonych. A w amerykańskiej ambasadzie wszyscy byli w szoku. Nie dowierzali, że oto właśnie do nich zawitała w całej swojej okazałości córka samego Józefa Stalina. Ambasada zgłosiła się do Waszyngtonu po wskazówki. Opracowany na prędce plan przewidywał przeszmuglowanie córki dyktatora przez Szwajcarię oraz Włochy. W kwietniu 1967 roku sam prezydent Stanów Zjednoczonych upomniał swoich urzędników, by sprawa przylotu Swietłany Aliłujewej była okryta aurą tajemnicy. Nierzucający się w oczy samolot wylądował 21 kwietnia na płycie lotniska Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku. Cała konspiracja zakończyła się jednym wielkim niepowodzeniem, bo na lotnisku na nią czekały tłumy przekrzykujących się fotoreporterów. Na Kremlu informacja o jej przedostaniu się do Stanów Zjednoczonych była wiadoma jeszcze kiedy była w powietrzu. Podczas pospiesznie zwołanej rady analizowano nawet zorganizowanie jej zabójstwa, ale ostatecznie postanowiono nie skorzystać z takiego rozwiązania. Najprawdopodobniej dlatego, że po prostu znano jej charakter. Niedługo trzeba było czekać na to, by przy świetle Jupiterów Swietłana miała objawić się światu. Już po kilku dniach od przybycia namówiono ją na wystąpienie przed kamerami na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Kiedy już wszystko było gotowe, zaczęła rozprawiać o tym, jaki okropny był jej ojciec. Wydawała publiczne oświadczenie, w którym oficjalnie potępiła go, określiła go mianem potwora, a żeby dodać pikanterii całemu wystąpieniu, wyjęła swój sowiecki paszport i go spaliła na oczach milionów Amerykanów. Skwitowała, że dopiero teraz poczuła się naprawdę wolna. Z czasem, z racji spalenia sowieckiego obywatelstwa, rząd amerykański nie miał problemu z tym, by wydać jej nowe, amerykańskie obywatelstwo, a przy okazji, aby bardziej dopasować się do amerykańskiej opinii publicznej, zmieniło nazwisko na Lena Peters. A Lena Peters była szalenie popularna i rozpoznawalna przez pewien czas. Idąc za namową znajomych, spisała wszystko, co pamiętała i wszystko, co jej się wydawało, że pamiętała, a publikacja jej wspomnień dało jej bilet do bogactwa. Sprzedała tyle egzemplarzy swoich wspomnień, że Amerykanie uczynili ją milionerką z dnia na dzień. Taka sława jednak trwała krótko. Amerykanie, słysząc o nawróconej na amerykańskość córkę Stalina, chcieli wiedzieć o niej jak najwięcej. Ale kiedy już przestało to być nowością, przestano się nią interesować. Lena Peters była zniesmaczona brakiem tej otoczki szumu medialnego wokół jej osoby. W końcu sądziła, że jej sława towarzyszyć będzie aż do grobu. Nie potrafiła zamieszkać jednak w jednym miejscu. Zmieniała miejsce zamieszkania, zmieniała partnerów. Przeprowadziła się z USA do Wielkiej Brytanii, potem by przeprowadzić się z powrotem z Wielkiej Brytanii do USA. Nawet na krótki czas trafiła do Związku Sowieckiego w 1984. I co zabawne, zaczęła tam krytykować amerykański styl życia, ale że w Moskwie nie robiła furory, bo to już był inny Związek Sowiecki, nie ten, który ją pamięta, czy nie ten, który ona pamiętała, więc z podkulonym ogonem wróciła do USA, tym razem psiocząc na Związek Sowiecki, za to chwaląc amerykański styl życia. Całe życie była chorągiewką na wietrze i widać, jak Stalin zawładnął jej decyzyjnością za młodu. Także przez całe życie nie potrafiła na cokolwiek zdecydować się na stałe. Zmarła w listopadzie 2011 roku w domu spokojnej starości w Wisconsin w USA. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.